procedowanie po przerwie, którą ogłosiłem na wniosek Komisji Budżetu Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego. Wyczerpaliśmy listę. Aha, bardzo proszę, pan prezydent Ryszard Grubelny jeszcze się zgłasza. Bardzo proszę, panie prezydencie.
Szanowni Państwo, to jest wynik ustaleń, które przed chwileczką zapadły na Komisji Finansów. Ja chciałbym złożyć deklarację, że w przypadku, gdy Rada podejmie dzisiaj tę uchwałę, to przed podpisaniem stosownych umów przejęcia akcji tego przedsiębiorstwa przekażę stosowne informacje do Komisji Finansów. Jeśli będzie taka wola Komisji Finansów, to Rada będzie miała również możliwość uchylić dziś uchwałę o wyrażeniu zgody. Także również jakby będzie możliwy czas na ewentualnie zmianę decyzji. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję panu prezydentowi. Nie widzę więcej zgłoszeń dyskusji. Zatem jeśli nie usłyszę państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie słyszę, zamykam pierwsze czytanie. I przechodzimy od razu do czytania drugiego. A w drugim czytaniu wobec braku zgłoszonych projektów poprawek przegłosujemy projekt uchwały w całości. Bardzo proszę o wyświetlenie tablicy do głosowania. Państwa radnych proszę o oddawanie głosu. Przypominam, że głosujemy nad projektem uchwały PU 972/09 w sprawie nieodpłatnego objęcia przez miasto Poznań akcji spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu S.A. Bardzo proszę państwa radnych o oddawanie głosu. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Przeciw, wstrzymuje się od głosu bądź nie bierze udziału w głosowaniu. Czy wszyscy państwo radni oddali głos? Tak. W takim razie dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyniku. 30 głosami za, przy jednym głosie przeciwnym, bez głosów wstrzymujących, Rada uchwałę podjęła. Bardzo uprzejmie dziękuję państwu radnym. Zamykam ten punkt i przechodzimy. I panu prezydentom oczywiście również dziękuję. I przechodzimy do punktu 18. Informacja o pracach prezydenta miasta Poznania. Bardzo proszę, panie prezydencie, oddaję głos.
Szanowni państwo, chciałbym przekazać jak zwykle kilka informacji o pracach urzędu, na pewne rzeczy zwrócić państwa uwagę.
Ale bardzo proszę państwa radnych o spokój, tak żeby pan prezydent mógł przedstawić te informacje, tym bardziej, że zazwyczaj są jakieś pytania. Bardzo proszę.
W tym roku obchodzimy 30-lecie podpisania umowy partnerskiej z miastem Hanower. Stosowne obchody odbyły się w mieście Hanower i w najbliższym czasie 18 grudnia będą także w Poznaniu. Zapraszam państwa, będzie spotkanie stosowne w sali białej. Myślę, że pisemne zaproszenia już do wszystkich państwa dotarły, ale chciałbym o tym przypomnieć. Jako pewien element, który może nie będę omawiał szczegółowo, ale chciałbym państwu zwrócić uwagę, że w tej chwili jest bardzo dużo realizowanych działań w zakresie wspierania przedsiębiorczości w Poznaniu. Jeśli chodzi o małe i średnie przedsiębiorstwa, dużo szkoleń, które organizujemy, wymiany doświadczeń w ramach jeszcze programu europejskiego.
Jeszcze raz bardzo przepraszam, panie prezydencie, jeszcze raz apeluję do państwa radnych o ewentualne przeniesienie się w kuluary, jeśli ktoś z państwa radnych chce podyskutować, tak żeby pan prezydent miał komfort przedstawiania informacji. Bardzo proszę, panie prezydencie.
Także rzeczywiście jest takich projektów w tej chwili realizowanych bardzo dużo. Jeśli państwo bylibyście zainteresowani, odsyłam do informacji pisemnej. Odbył się także konkurs poznańskiego lidera przedsiębiorczości. Wczoraj, w dniu wczorajszym zostały wręczone te tytuły. No, konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem. To jest też pewna specyfika, że wcale niekoniecznie wygrywają firmy, które są nam znane. To są małe i średnie przedsiębiorstwa. Bardzo często nie znamy w ogóle nazw tych przedsiębiorstw, a warto je pokazywać publicznie, bo rzeczywiście te przedsiębiorstwa mają sporo osiągnięć. Także przypomnę, że wręczamy certyfikaty poznańskiego lidera przedsiębiorczości akademickiej w ramach akademickiego Poznania. No, sprzedaż mieszkań, jak powiedziałem, idzie tak sobie. Mamy w tej chwili 514 mieszkań sprzedanych. Mniej więcej 80% z tego jest za gotówkę, a 20% jest rozłożonych na raty. nie ma wiele mieszkań, które są w tej chwili przygotowanych do sprzedaży, które oczekują jakby na zawarcie umów, także myślę, że do końca roku 550 to jest taka liczba, którą osiągniemy, czyli niewiele. Nasz plan sprzedaży w przyszłych latach oscyluje mniej więcej dwukrotnie większą liczbę, także będziemy musieli bardzo zintensyfikować pracę. Chcielibyśmy przynajmniej po około 1000 mieszkań sprzedawać w ciągu roku. Proszę Państwa, sporo się dzieje w ramach kultury i sportu, ale nie będę wymieniał wszystkich imprez, które się w ostatnim czasie wydarzyły. Też warto czasami zajrzeć do takiego sprawozdania, bo tych jest trochę imprez więcej niż się nam medialnie wydaje, bo zwracam uwagę tak na co dzień przede wszystkim na te duże imprezy, natomiast w mniejszym stopniu na te małe. Chciałbym Państwu zwrócić uwagę na kilka elementów prac związanych z zagospodarowaniem przestrzennym i planistycznych. 23 listopada nastąpiło ogłoszenie konkursu na studium urbanistyczno-architektoniczne terenu położonego przy ulicy Wenecjańskiej oraz koncepcję funkcjonalno-architektoniczną budynku administracyjno-dydaktycznego dla Wyższej Szkoły Logistyki. To jest współpraca nasza z Wyższą Szkołą Logistyki. Mam nadzieję, że w ramach tego konkursu powstanie interesujący projekt. Sporo prac kończy się w tej chwili, jeśli chodzi o plany zagospodarowania przestrzennego. Tutaj chciałbym Państwu zwrócić uwagę przede wszystkim oczywiście na jeden. Zakończyło się zbieranie uwag. Ja już rozstrzygnąłem uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rataje Park 2. W związku z tym po przygotowaniu już samego tekstu uchwały w najbliższym czasie tekst tej uchwały zostanie przedstawiony Radzie Miasta. I jednocześnie informuję, że toczą się rozmowy z właścicielami terenów szukające jakiegoś kompromisu, ale to jest, myślę, że będzie elementem dyskusji już na sesji bezpośrednio. Także prowadzone było zbieranie uwag w kilku innych dość istotnych planach zagospodarowania przestrzennego, między innymi Zieliniec, Podolany Zachód, zarówno część D, jak i część E, Ławica 4, rejon ulicy Sołtysiej Przełajowej, a jeszcze przez najbliższe dni zbierane są uwagi do planów trzecia rama komunikacyjna, odcinek północny, Dolina Głuszynki, część A, rejon ulicy Głuwieniec. Także też w najbliższych dwóch miesiącach te plany będą, jeśli nie będzie wymagana powtórka procedury planistycznej, będą kierowane na Radę. No chyba, że będzie powtórzana procedura planistyczna w jakimś zakresie, to oczywiście rzeczy się wyciągną. W przypadku Rataje Park 2 nie ma konieczności powtarzania procedury planistycznej, więc może być ona skierowana na sesję. 30 listopada kapituła konkursu wybrała poznańskiego wolontariusza roku w trzech kategoriach: młodzieżowej, indywidualnej i zespołowej. Jeśli Państwo pozwolicie, pozwolę sobie wymienić te osoby. W kategorii młodzieżowej wolontariuszem została pani Ewelina Przygocka, w kategorii indywidualnej pan Bartosz Fatek, a w kategorii zespołowej Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym. W moim sprawozdaniu są także bardzo krótkie charakterystyki tych osób, które zostały wybrane. Proszę Państwa, też ku przypomnieniu, że w tej chwili w swoim sprawozdaniu także informuję Państwa o ważniejszych procesach inwestycyjnych i przygotowaniu inwestycji, które są w tej chwili realizowane. Także gdyby Państwo się byli zainteresowani, to także w sprawozdaniu znajdują się te informacje. Panie Przewodniczący, jeśli Państwo pozwolicie, to w skrócie to wszystko.
Bardzo dziękuję Panu Prezydentowi. Czy do przedstawionej informacji są jakieś pytania ze strony Państwa Radnych? Nie widzę zgłoszeń. Bardzo dziękuję. Zamykam punkt 18. Przechodzimy do punktu 19. Interpelacje i zapytania. Od poprzedniej sesji wpłynęły 3 interpelacje Państwa Radnych. Przynajmniej ja dysponuję 3. Interpelacja pana radnego Dominika Herberholca w sprawie prac budowlanych na Stadionie Miejskim przy ulicy Bułgarskiej. Czy pan radny będzie wygłaszał swoją interpelację? Nie. Dziękuję bardzo. Interpelacja pana radnego Macieja Przybylaka w sprawie nielegalnych reklam naklejanych na słupach ogłoszeniowych, sygnalizatorach, przejściach podziemnych oraz walki z tym procederem. Czy pan radny będzie wygłaszał? Nie będzie wygłaszał. i pana radnego Sławomira Smula w sprawie ograniczenia ruchu na ulicy Budziszyńskiej. Czy pan radny też nie będzie tej interpelacji wygłaszał? W takim razie więcej interpelacji nie mam. Mam nadzieję, że żadna nie została przeoczona. W takim razie proszę państwa radnych o zadawanie pytań. Kto z państwa radnych chciałby zadać pytanie? Bardzo proszę o zgłaszanie się. I bardzo proszę, udzielam głosu panu radnemu Szymonowi Szynkowskiemu. A przepraszam bardzo, jeszcze najmocniej, wiem, że pytania pana radnego Michała Grzesia zostały przekazane w formie pisemnej i będzie odpowiedź pisemna. Dobrze, bardzo proszę pan radny Szymon Szynkowski. Proszę jeszcze raz o wyzerowanie czasu, przepraszam.
Dziękuję, panie przewodniczący. Panie prezydencie, szanowni państwo radni. Pierwsze pytanie, ja nie bardzo miałem okazję zadać to przy okazji innego punktu, chociaż, bo nie mamy dzisiaj punktu dotyczącego budżetu, natomiast w istocie to zapytanie dotyczy kwestii, pytań, które zadałem w trakcie debaty nad pierwszym czytaniem panu prezydentowi na ubiegłej sesji i muszę powiedzieć, że żałuję, że nie otrzymałem odpowiedzi pisemnej, która została mi wówczas obiecana do czasu składania poprawek, do upływu terminu składania poprawek, bo mówiąc szczerze, to by mi pomogło, że tak powiem, w lepszym doborze źródeł, jak chodzi o te poprawki. Natomiast no, bez tych odpowiedzi troszkę poruszałem się jak we mgle. Owszem, pan prezydent udzielił mi wówczas na sesji odpowiedzi ustnej, ale ona była dość o ogólnym charakterze i z tego co pamiętam, pan prezydent zobowiązywał się do tego, że odpowiedź pisemna również będzie mi udzielona. Ja mam nadzieję, że ona w najbliższych dniach wpłynie, natomiast no, w tej chwili ona będzie miała już trochę mniejsze znaczenie, bo ja liczyłem, że ta odpowiedź wpłynie przed upływem terminu składania poprawek. A to taka uwaga może na przyszłość, że warto te kwestie, które padają, pytania dotyczące pierwszego czytania, wyjaśniać tak, żeby radni mogli jeszcze te wyjaśnienia otrzymać przed upływem terminu składania poprawek budżetowych. Natomiast moje pytanie, jedno, które chciałbym panu prezydentowi zadać, dotyczy odpowiedzi, którą otrzymałem na ostatnie zapytanie w sprawie biletu instruktorskiego na pływalnię Atlantis na osiedlu Batorego. Pytałem o to, z czego wynika wprowadzony obowiązek opłacenia przez osoby nauczające na tej pływalni biletu, którego koszt wynosi 25 zł. Otrzymałem dość szeroką odpowiedź. Jest oczywiście powoływany szereg argumentów, natomiast dla mnie one nie są do końca przekonujące. Znaczy argumenty, że w ten sposób pływalnia stara się walczyć z osobami prowadzącymi działalność, która nie jest zarejestrowana, bądź która nie jest, że tak powiem, zgłoszona odpowiednio. No moim zdaniem nie taka rola jest pływalni. To znaczy tutaj są odpowiednie organy, które mogą ścigać niezarejestrowaną działalność gospodarczą. Są odpowiednie organy, które powinny dbać o bezpieczeństwo tego typu działalności, jak nauka pływania. Natomiast nie wydaje mi się, że pływalnia na osiedlu Batorego jest akurat tym organem i też nie wydaje mi się, że akurat wprowadzenie opłaty miałoby spowodować, że nagle okaże się, że te wszystkie kwestie wątpliwe są przestrzegane. Być może jeżeli tego typu pływalnia regulacje chciałaby wprowadzać, po prostu powinna sprawdzać, czy instruktorzy mają uprawnienia do nauki pływania, czy prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą, natomiast niekoniecznie obarczać ich już dodatkową opłatą w postaci 25 zł. Moim zdaniem ta opłata narusza warunki uczciwej konkurencji na pływalni i w istocie promuje tych instruktorów, którzy po prostu na pływalni pracują, są instruktorami z tej pływalni, natomiast ogranicza warunki możliwości wejścia instruktorów z zewnątrz. Ja bardzo bym prosił, jeżeli była taka możliwość, panie prezydencie, o przeanalizowanie tej sytuacji pod kątem przede wszystkim zasad konkurencji, bo to jest dla mnie tutaj kluczowa sprawa. Jeżeli pan prezydent zechce to przeanalizować i udzielić mi taką odpowiedź, będę zobowiązany, natomiast jeżeli pan prezydent podtrzyma tutaj swoją opinię co do tego, że nie narusza to zasad konkurencji, to ja złożę odpowiedni wniosek Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta z prośbą o zbadanie tej sprawy. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję panu radnemu. Ja tylko, nim udzielę głosu panu przewodniczącemu Nowakowskiemu, chciałbym powiedzieć, że jest godzina 14. Teoretycznie powinienem ogłosić przerwę, ale ponieważ jesteśmy już u schyłku porządku obrad, więc jeżeli nie usłyszę sprzeciwu ze strony państwa radnych i głosów domagających się ogłoszenia tej przerwy, to rozumiem, że będziemy pracować bez przerwy i szybciej po prostu skończyć sesję. Nie słyszę takich głosów domagających się, zatem bardzo dziękuję i będziemy kontynuować. Bardzo proszę, pan radny Andrzej Nowakowski.
związku z tym jedno pytanie bardzo krótkie. Dotyczy ono zbiegu ulic, ulicy Lutyckiej i Dojazd. Ulica Lutycka jest zapewne ulicą krajową, ale kiedy z niej chcemy skręcić ulicę w Dojazd pod kątem prostym, natrafiamy na takie bardzo głębokie koleiny. Wymagają one wręcz wyhamowania prawie do kilku kilometrów na godzinę, tak jak powiedziałem, pomimo tego, że skręcamy pod kątem prostym. Pytanie dotyczy, czy jest możliwość, myślę, że to się nazywa, sfrezowania tych garbów tak, aby ten skręt był bardziej bezpieczny i równy. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję panu radnemu i bardzo proszę pan radny Dominik Herberholz.
Panie prezydencie, chciałem zapytać o dwie rzeczy. Wyczytałem w prasie, że miasto Poznań będzie albo już otworzyło żłobek dla 12 pracowników urzędu. Dowiedziałem się również, że miasto pozyskało na ten cel kwotę 1 000 000 zł ze środków europejskich. I chciałbym zapytać, z czego wynika tak wysoki koszt na utrzymanie jednego dziecka w żłobku, tak? Bo to jest 1 000 000 zł bodajże na 2 lata i tutaj średni koszt wychodzi prawie 2 000 na głowę. Chciałbym zapytać, skąd tak wysoki koszt utrzymania jednego wychowanka w żłobku. Natomiast jakby pochwalam jak najbardziej samą ideę tworzenia żłobków. Dobrze, że miasto Poznań daje przykład innym zakładom pracy, że tak można czynić. I moje drugie pytanie dotyczy zagospodarowania płyty Starego Rynku. Podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej poruszałem problem dotyczący osób, które prowadzą działalność gospodarczą polegającą na sprzedawaniu pamiątek na płycie Starego Rynku. One są traktowane według obecnego planu miejscowego dokładnie w taki sam sposób jak właściciele ogródków piwnych i mogą sprzedawać te pamiątki tylko i wyłącznie w okresie wiosenno-letnim. Pan prezydent Kruszyński zobowiązał się wywołać ponownie plan miejscowy i zmienić te zapisy tak, aby nie były one dla tych osób krzywdzących. Chciałbym się zapytać, jakie są postępy, tak, jeżeli chodzi o wywoływanie tego planu. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję panu radnemu i pani radna Katarzyna Kretkowska. Bardzo proszę.
Moje pierwsze pytanie dotyczy kwestii, którą poruszałam w czasie dyskusji o przystąpieniu miasta do inicjatywy związanej z festiwalem Rock in Rio i nie dostałam wówczas odpowiedzi, a ponieważ zbliża się sesja budżetowa i radni składali wnioski do budżetu, ja także podając jako źródło zdjęcie środków z tego festiwalu, chciałabym, ażebyśmy w miarę możliwości mogli wyjaśnić tę kwestię w dniu dzisiejszym w czasie pytań, mianowicie jaki jest status prawny ziemi, nieruchomości, na której ten festiwal Rock in Rio miałby się odbyć, czyli kto jest właścicielem Toru Poznań i czy w ogóle możemy w związku z tym planować tam jakieś miejskie inwestycje, bo ja o to pytałam i w czasie sesji ta odpowiedź nie padła. Także to jest moje pierwsze pytanie. Czy prawdą jest, bo tak słyszę, że właścicielem jest osoba prywatna, w zasadzie automobil klub dzierżawi, czy nawet nie wiem, czy dzierżawi, czy nie dzierżawi i od kogo ten teren. Drugie pytanie dotyczy nieruchomości przy ulicy Mielżyńskiego 19. To jest kamienica, która przez wiele lat była w zarządzie miasta, gdyż miała tak zwany nieuregulowany stan prawny. Niedawno zgłosiły się osoby, które twierdzą, że są spadkobiercami właściciela tej nieruchomości, także 4 innych nieruchomości na terenie miasta Poznania. Ja tę kwestię wstępnie wyjaśniałam w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami. Dostałam odpowiedź, za którą dziękuję, dotyczącą konkretnie właśnie tej kamienicy przy ulicy Mielżyńskiego 19, gdzie bardzo zaniepokojeni całą tą sytuacją są lokatorzy. Jest tam wielu lokatorów. I w tej chwili mam jeszcze kilka pytań od tych właśnie lokatorów. A mianowicie,
ale jak rozumiem, pani radna zadaje jako swoje pytania, tak?
Tak, tak, tak. Ja tylko mówię, że proszę, żeby nie powtarzać informacji, które już mi Wydział Gospodarki Nieruchomościami udzielił w piśmie, które ja przekazałam lokatorom w październiku, i w ślad za tym pismem i za tym wyjaśnieniem jeszcze są trzy pytania. Mianowicie, czy MPGM przekazał dokumentację dotyczącą tej kamienicy Wydziałowi Gospodarki Nieruchomościami, a w szczególności dokumentację dotyczącą remontów finansowanych przez, ze środków publicznych w latach 79-89. W bardzo szerokim zakresie były tam prowadzone tak zwane, wówczas nazywane kapitalne remonty. Tutaj mam długą listę tych remontów. Lokatorzy służą taką listą, natomiast są zaniepokojeni jakby informacją, która wypłynęła z wydziału, jakoby MPGM nie posiadał dokumentacji tych remontów. Czy bądź posiada, ale nie przekazał wydziałowi jeszcze. Na jakim, drugie pytanie, na jakim etapie jest obecnie postępowanie sądowe o zasiedzenie tej nieruchomości przez miasto? Pytanie trzecie, dlaczego MPGM nie występował o zasiedzenie tej nieruchomości wcześniej, bo już mógł to zrobić czy sygnalizować taką możliwość w 89 roku. Lokatorzy także zgłaszają gotowość świadczenia o nakładach ze środków publicznych na tę kamienicę, gdyby to było potrzebne w procesie o zasiedzenie. I następna grupa pytań, w zasadzie 9 pytań, pozwolę sobie zadać na piśmie, już nie będę Państwa nimi męczyć, tylko pisemnie pomęczę Pana Prezydenta o odpowiedź. Rzecz dotyczy nieruchomości przy, na Minikowie. Tam właściciel posesji zgłasza od lat problem zalewania wodami deszczowymi źle odprowadzonymi według niego przez sąsiada. Ja pytałam o tą kwestię na sesji październikowej. Udzielona odpowiedź nie usatysfakcjonowała właściciela tejże nieruchomości. Tu jest długa odpowiedź do tej odpowiedzi Pana Prezydenta z kolejnymi 11 pytaniami i te pytania przekażę pisemnie.
Dziękuję. Bardzo dziękuję Pani Radna. Jak rozumiem, odpowiedź również na pisemnie będzie. Dziękuję. Tak, Pani Radna, tytułem uzupełnienia, tak?
Ja proszę także o odpowiedź w sprawie Mielżyńskiego, także na piśmie.
Pisemnie, tak? Dobrze. Mhm. Bardzo dziękuję. I Pani Radna Barbara Nowaczyk-Gajdzińska, bardzo proszę.
Ja chciałabym zapytać o przyznawanie, a właściwie zmianę trybu przyznawania mieszkań dla seniorów w nowo budowanych domach przy ulicy Drewlańskiej Łużyckiej. Do tej pory wiedziałam, że domy, mieszkania tam mają być przyznawane na zasadach TBS-owskich. Osoba spełniająca kryteria miałaby sama wpłacić za siebie wkład budowlany i dostać takie mieszkanie. Tymczasem słyszę, że kryteria się zmieniły i nie ma już takiej możliwości poza wąską grupą osób należących do stowarzyszenia KORAP. Osoby, które liczyły na to, że zamieszkają na Drewlańskiej, w tej chwili są pełne wątpliwości, czy kiedykolwiek im się to uda. Chciałabym dowiedzieć się, czy rzeczywiście kryteria zostały zmienione, na jakie zostały zmienione i co były podstawą do tej zmiany. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. I Pan Radny Jan Chudobiecki, bardzo proszę.
Myślę, że nie pomylę się wiele, jeżeli powiem, że od blisko 2 miesięcy ulica Witosa na wysokości Szydłowskiej, gdzie składka remontowana jest zwężona w obu kierunkach jazdy. Wydaje mi się, że po pierwsze kwestia długości remontu przekracza chyba co najmniej dwukrotnie budowę nowej, ale sądząc z ilości poruszających się tam i częstotliwości poruszających się tam pracowników, trudno się dziwić, że to trwa tak długo. Pytanie moje przede wszystkim dotyczy tego, dlaczego pomimo, że często przez 2-3 dni nic się nie dzieje, nie ma żadnych pracowników, nie ma żadnej pracy, blokowany jest w każdą stronę jeden z pasów ruchu, jeszcze zwężenie z drugiej strony czasami się do tego dokłada. Czy rzeczywiście ulica, która nie należy do ulicy o małym natężeniu ruchu, musi być tak skutecznie blokowana przez, w moim przekonaniu, dość nieudolną organizację pracy?
Dziękuję.
Bardzo dziękuję panu radnemu i pan radny Marian Śliwa, Ryszard Marian Śliwa, bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący. Tutaj, żeby trochę sprostować to, co kolega Chodobieski mówił, tam z pół roku, to już trwa nie dwa miesiące, to z pół roku trwa. Ale pytanie moje jest inne. Mam pytanie, czy w dającej się przewidzieć przyszłości zostanie zakończona inwestycja w ogródku Jordanowskim na ulicy Przybyszewskiego? No bo jeśli to, co się tam buduje, buduje się już ze dwa lata chyba, no to gdyby to jedna osobowa ekipa budowała, to powinno być szybciej. Dziękuję.
Bardzo dziękuję panu radnemu. Nie widzę więcej zgłoszeń, zatem zamykam punkt 19 i otwieram punkt 20, odpowiedzi na zapytania. Bardzo proszę, pan prezydent Ryszard Grobelny.
Szanowni państwo, ja pozwolę sobie spróbować po kolei. Spróbuję dokładnie odpowiedzieć panu Szynkowskiemu na temat biletu instruktorskiego, ale tak na moje wyczucie, to raczej jeżeli mówimy tutaj o jakimś innym podejściu, to nie jest to kwestia naruszania zasad konkurencji, a szczególnie w sensie urzędu antymonopolowego czy urzędu ochrony konkurencji i konsumenta, ponieważ tak naprawdę, żeby móc prowadzić postępowanie przed tą instytucją, trzeba mieć pozycję monopolistyczną. Pozycja monopolistyczna, jak dobrze pamiętam, jest uznana dopiero wtedy, kiedy ma się 40% rynku. Na pewno Pływalnia Atlantis nie ma 40% rynku w Poznaniu, w związku z tym ma małe szanse na tego typu postępowanie. Ale ja rozumiem, że to nie jest kwestia tylko naruszenia zasad konkurencji, w związku z tym pozwolę sobie dość dokładnie udzielić odpowiedzi.
Proszę przywrócić głos panu prezydentowi.
To jednak skorzystam z tego urządzenia. Ja muszę powiedzieć, że ja tutaj pewnych nieprawidłowości nie widzę. Ja rozumiem, że jeżeli ktoś jest instruktorem danej pływalni, to prowadzi na tej pływalni zajęcia. Ale tak naprawdę w ogóle trudno mi sobie wyobrazić coś takiego, że ktoś prowadzi działalność gospodarczą, tak, jakąkolwiek, tak, na zasadach zupełnego wolnego wstępu na czyjś obiekt. To jest dla mnie mało zrozumiały punkt widzenia. Powinien mieć w tym momencie, bo co innego, jeżeli ktoś przychodzi, przepraszam, rekreacyjnie pływać na basenie, płaci za to bilet. Ale co innego jest, jeżeli ktoś przychodzi, tak, uzyskiwać dochody na cudzym basenie. To tak naprawdę w ogóle nie powinien być biletu, tylko powinien mieć umowę z właścicielem tego basenu, że tamten wyraża zgodę na prowadzenie działalności gospodarczej na swoim terenie. Więc ja raczej na ten aspekt zwracam uwagę, ale jak powiedziałem, pozwolę sobie to przeanalizować i udzielić szczegółowej odpowiedzi. Ja myślę, że to jest kwestia oczywiście remontu ulicy Lutyckiej przy wjeździe do dojazd. Ja zwrócę uwagę na to Zarządowi Dróg Miejskich, to jest remont bieżący, więc to można pewnie przeanalizować. Ja bym poprosił panią Potejko z Wydziału Spraw Społecznych, aby udzieliła odpowiedzi na temat kwestii tych miejsc opieki w urzędzie.
Szanowni państwo, miejsca opieki nad dziećmi, celowo nie nazywane żłobkiem po to, żeby nie podlegało ustawie o zakładach opieki zdrowotnej. Jakby koszty są tutaj, właściwie pięć podstawowych kosztów jest i one kumulują, składają się na całość. Pierwsze to jest wyposażenie tej placówki w odpowiedni sprzęt potrzebny dla opieki nad dziećmi od pierwszego do trzeciego roku życia. Następnie koszt wyżywienia. Później koszt wychowawców dwóch, którzy będą tam zatrudnieni i przeszkoleni również w ramach projektu. Koszt najmu lokalu. Niektóre nasze placówki są zwolnione, mają zmniejszony czynsz, natomiast ta placówka nie. I koszty administracyjne projektu, ponieważ jest to dofinansowanie zewnętrzne, cała struktura związana z administrowaniem projektu, czyli zarządzaniem nim, ze sprawozdawczością, z monitorowaniem, z ewaluacją, też wymaga pewnej obsługi i te koszty zostały uwzględnione właśnie we wniosku złożonym do ministerstwa. Na te wydatki ministerstwo wyraziło zgodę też przy pewnych negocjacjach, oni tam pewne rzeczy okroili. Także stąd tak zostały te koszty przekalkulowane, że de facto wychodzą one może więcej niż w takim miejscu, jakim jest żłobek. Jeśli to wystarczy, to proszę tylko odpowiedź, czy na piśmie przedstawić to, czy ta odpowiedź jest wystarczająca. Dziękuję bardzo.
Chciałbym tylko zwrócić uwagę, że mimo wszystko mam wrażenie, że żłobek jest droższy. Tak, bo koszty żłobka są w ogóle bardzo wysokie ze względu właśnie na pewne wymogi, które tej formie opieki w sumie zdrowotnej się, na które się nakłada. Proszę Państwa, jeśli chodzi o zagospodarowanie płyty Starego Rynku, my prowadziliśmy ostatnio na spotkaniu, znaczy ja prowadziłem na spotkaniu z zastępcami analizę generalnie planów zagospodarowania przestrzennego na Starym Rynku. I w tej chwili postanowiliśmy nie wywoływać planu zagospodarowania przestrzennego dla całego Starego Miasta w tych granicach, w których jest, dlatego że to jest bardzo skomplikowany plan i bardzo długo trwałoby jego realizacja. Natomiast wywołujemy plany w kilku punktach, to już było na sesji nawet, w kilku punktach, które są newralgiczne, gdzie toczą się procesy inwestycyjne, gdzie naszym zdaniem warto zmienić pewne zapisy. W związku z tym nie przewiduję w tej chwili debaty na temat planu płyty Starego Rynku jako odrębnej przestrzeni. My w tej chwili radzimy sobie w ten sposób, że nasz plan mówi, że można w okresie letnim albo na okazjonalnych kiermaszach. Generalnie wyrażamy zgodę na częstszą organizację kiermaszy na płycie Starego Rynku. I w ten sposób staramy się rozwiązać ten pewien bieżący problem. Oczywiście docelowo rzeczywiście w wielu miejscach Stare Miasto wymaga zmiany planu. Jest kilka podstawowych powodów. Jeden całościowy, tak naprawdę należy uporządkować na Starym Mieście politykę reklamową. To jest jeden z istotniejszych powodów, ale jest kilka szczegółowych w różnych miejscach Starego Miasta. Jest kilka powodów, dla których należy rozstrzygać inaczej niż jest to w tej chwili w planie zagospodarowania przestrzennego, więc myślę, że w przyszłości nas jednak czeka taka dość trudna debata. Pani radna Kretkowska pytała na temat statusu prawnego gruntu, który w tej chwili użytkuje Automobil Klub Wielkopolski. Ja postaram się z pamięci, mogę zrobić jakiś mały błąd. Jest to grunt, o który w tej chwili toczy się spór. To jest grunt, który jest użytkowany przez Automobil Klub Wielkopolski. Miasto Poznań i Skarb Państwa twierdzą, że jest to grunt Skarbu Państwa w tej części, którą użytkuje Automobil Klub Wielkopolski. Będzie on podlegał dalej komunalizacji, jeśli nabędzie go Skarb Państwa. Natomiast właściciel prywatny twierdzi, że to jest grunt prywatny. Postępowania się toczą bardzo z różnymi skutkami. W tej chwili my twierdzimy, że jest kolejne orzeczenia idą w kierunku uznania tego gruntu za grunt publiczny Skarbu Państwa Miasta Poznania, ale rozstrzygnięcia ostatecznego jeszcze nie ma i szczerze mówiąc jeszcze jest do niego chyba dosyć daleko, żeby było ostateczne rozstrzygnięcie. Więc taki jest status tego terenu. My w związku z tym na tym terenie nie przewidujemy działań sensu stricto inwestycyjnych, a pewne działania modernizacyjne, wynikające z albo dbałości o istniejącą infrastrukturę, które tam są, albo posadowienia infrastruktury tymczasowej, także takiej, która będzie mogła być poza organizacją dużych imprez wykorzystywana w innych fragmentach miasta Poznania. Jeśli chodzi o Mielżyńskiego 19, myślę, że tutaj wymaga to dokładniejszej analizy i przekazania informacji na piśmie. Chciałbym tylko Państwu ciągle zwracać uwagę na jedną rzecz. Jest pewien problem z zasiedzeniem przez miasto Poznań nieruchomości, gdzie miasto Poznań występowało jako władca administracyjny. Wtedy nie może zasiedzieć tej nieruchomości. Można zasiedzieć nieruchomość tylko wtedy, kiedy się działało jak osoba prawna, a nie jako podmiot administracji. Ponieważ przymusowy zarząd był oddawany podmiotowi administracyjnemu, wtedy nie ma możliwości zasiedzenia. Ale to oczywiście wymaga tak naprawdę każdorazowej analizy indywidualnej prawnej, to przed sądem, w związku z tym dopiero sąd będzie mógł rozstrzygnąć, jak to wygląda. Oczywiście pomoc mieszkańców chętnie w tym przyjmiemy. Ja bym poprosił panią dyrektor o odpowiedź na temat mieszkań dla seniora.
Proszę Państwa, na początku tej kadencji informowałam Państwa, że jednym z programów, który realizujemy, jest program mieszkania dla seniorów, zidentyfikowany z uwagi na potrzeby mieszkaniowe osób starszych. W ramach tego programu były realizowane dwie inwestycje przy ulicy Grabowej, pierwszy i drugi etap. Myślę, że część z Państwa uczestniczyło w odbiorze tych budynków i zasiedlaniu tych budynków. Ostatnim budynkiem, który w ramach tego programu jest realizowany, jest środowiskowy dom przy ulicy Drewlańskiej. Ten projekt, którego inicjatodawcą pierwotnym była Fundacja KORAP, która pozyskała na ten projekt grunt i następnie zawarła umowę z PTBS-em, przekazując tej spółce ten grunt na realizację tego przedsięwzięcia, powoduje, że ten projekt troszeczkę na innych zasadach był realizowany. Pierwotnie miał to być dom całkowicie o charakterze akademickim, adresowany dla osób ze środowiska akademickiego. PTBS przez bodajże prawie półtora czy dwa lata podejmował działania zarówno z władzami uczelni wyższych, jak i z panem, jak i z innymi środowiskami w celu uzgodnienia ewentualnie ich współudziału w finansowaniu i czy realizacji tej inwestycji. Do takich uzgodnień nie doszło. Wiemy, że fundacja swego czasu zbierała środki także od osób zainteresowanych mieszkaniami w tym budynku i uzgodnienia ze spółką, pomiędzy spółką a fundacją były takie, że członkowie fundacji będą mieli pierwszeństwo w zakresie obejmowania mieszkań w tego typu obiekcie. I umowy stosowne w tym zakresie zostały zawarte i zobowiązania podjęte. Fundacja na dzień dzisiejszy została wykreślona, uległa likwidacji. W związku z powyższym moglibyśmy mówić, że pakta nie obowiązują, ale wyszliśmy z założenia, że w stosunku do osób starszych tym mocniejsze te zobowiązania powinny być, ponieważ one wiele lat czekały na ten budynek. Stąd w regulaminie przyznawania mieszkań w pierwszej kolejności wskazano, że te osoby, które legitymują się i zostały wskazane przez Fundację KORAP, mają pierwszeństwo, jeśli chodzi o objęcie mieszkań przy ulicy Drewlańskiej i takie zapisy znalazły się w regulaminie, który obowiązuje, jeśli chodzi o przydzielanie. Podstawowym kryterium do uzyskania mieszkania jest oczywiście spełnianie kryterium wieku. I to jest podstawowe kryterium. Kolejne kryterium to było kryterium akademickości. PTBS prowadził akcję informacyjną i prosił o składanie aplikacji osoby ze środowiska akademickiego zainteresowane tego typu miejscem zamieszkania, oczywiście spełniające kryteria pozostałe wynikające z ustawy. Zostały złożone wnioski, Komisja Mieszkaniowa je rozpatrzyła i okazało się, że spełniających kryteria akademickości osób starszych, wśród tych osób, które złożyły, jeśli dobrze pamiętam, było 3 albo 4. Pozostałe osoby to były osoby starsze, ale nie spełniające kryterium tego akademickiego. No i w tym momencie, ponieważ miasto ma swój program mieszkań dla seniorów, realizowany przy udziale partycypacji miasta, została podjęta decyzja, że pozostałe mieszkania, które nie są zgodnie z decyzją Komisji Mieszkaniowej, nie przysługują osobom powiązanym z Fundacją KORAP i wskazanym przez te fundacje, nie dotyczą osób zgłoszonych, które mają status właśnie tego związania ze środowiskiem akademickim, czyli nie mają statusu pracownika naukowego, że pozostałe mieszkania zostaną objęte partycypacjami miasta i pan prezydent podpisał stosowne zarządzenie i w tej chwili w procedurze miasta już prowadzonym przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej panią dyrektor Konieczną i myślę, że ona może tu udzielić dalszych informacji w tym zakresie, trwa nabór na te mieszkania w ramach normalnej procedury miasta.
Pytanie uzupełniające pani radnej. Bardzo proszę. Proszę o udzielenie głosu pani radnej.
Już. Jak wygląda w takim razie możliwość zgłoszenia się do tego programu osób, które nie są właścicielami mieszkań, nie zajmują mieszkań komunalnych, tak jak byli to mieszkańcy ulicy Grabowej? Generalnie chodzi o osoby, które w tej chwili mieszkają w mieszkaniach spółdzielczych. Te osoby miały nadzieję, że wpłacając wkład żądany przez TBS będą mogły w tym domu zamieszkać. W tej chwili wydaje się to niemożliwe. Dlaczego?
To znaczy z punktu widzenia mieszkań, które są w tym budynku, zostaną one przydzielone osobom w ramach programu Mieszkanie dla Seniora realizowanego wśród osób zrekrutowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Pozostałe osoby, to chciałabym powiedzieć, że no, według mnie powinna obowiązywać zasada takiej podstawowej sprawiedliwości społecznej, czyli kolejki mieszkaniowej, która jest w PTBS-ie. I ta kolejka mieszkaniowa jest w tej chwili weryfikowana. Jeśli znajdą się źródła finansowania kolejnych inwestycji, będziemy je realizowali, ale są osoby, które w PTBS-ie oczekują na mieszkanie, złożyły wnioski w końcówce lat 90. i sytuacja taka, kiedy dzisiaj ktoś składa wniosek i oczekuje, że jego wniosek zostanie rozpatrzony w pierwszej kolejności, wydaje się, że jest no, nieuzasadniona względami społecznymi. Jeśli się ta osoba kwalifikuje do programu mieszkaniowego prowadzonego przez urząd w ramach Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, to z tego co wiem, procedura składania wniosków jeszcze tam się nie zakończyła, jest w tej chwili w trakcie realizacji, ale pani dyrektor Konieczna, myślę, że tu może szczegóły jeszcze przekazać.
Przepraszam, ale tylko jedno pytanie uzupełniające zgłaszamy. Jeżeli pani radna będzie usatysfakcjonowana, może poprosimy po prostu o wyczerpującą odpowiedź na piśmie w tej sprawie. Tak, tak będzie chyba najlepiej. A jeżeli ja mogę się dołączyć, to później poproszę o kopię tej odpowiedzi. Bardzo proszę.
Proszę państwa, to ja myślę, że ja bym jeszcze prosił panią radną o ewentualny kontakt bezpośredni z paniami, żeby doprecyzować zakres pytania, żebyśmy mogli precyzyjnie odpowiedzieć. Jeszcze były dwa pytania, jedno dotyczące remontu układki na ulicy Witosa. Ja w tej chwili nie umiem odpowiedzieć, jak to dokładnie wygląda. Myślę, że udzielę odpowiedzi na piśmie. Podobnie w sprawie inwestycji w ogródku jordanowskim przy ulicy Przybyszewskiego. Rozumiem, że pani dyrektor jest gotowa do odpowiedzi. Bardzo proszę.
Można prosić o mikrofon dla pani dyrektor.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o realizację świetlicy w Ogrodzie Jordanowskim, mamy taką sytuację. W kwietniu tego roku rozpoczęliśmy realizację tej świetlicy, tą budowę, tak? To był kwiecień. Po przetargu przeprowadzonym przez Biuro Zamówień Publicznych wyłoniliśmy ofertę firmy Aista, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Poznania, wówczas z ulicy Orzeszkowej. Ważne, bo w trakcie realizacji ta spółka się czterokrotnie przeprowadzała, podając nam nowe adresy, ponieważ w trakcie realizacji już mieliśmy pewne obawy co do jej skończenia w roku bieżącym i budowa była jak zwykle monitorowana przez Wydział Oświaty, ale mieliśmy zapewnienia i przekazywane nowe harmonogramy do zakończenia. Jej w październiku, bo na 23 października bieżącego roku mieliśmy termin zakończenia. Jeszcze 10 października firma przekazała harmonogram do 15 grudnia, że zakończy. Natomiast już w listopadzie wyczerpała się nasza cierpliwość i jednocześnie termin na uzyskanie gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej i tą gwarancję w wysokości ponad 43 tysiące, ona wpłynęła już na konto miasta, także myśmy ją zabezpieczyli, tą gwarancję bankową i jednocześnie została wystawiona nota w wysokości 84 tysiące za niewykonanie umowy. Także tutaj środki wpłyną do miasta zabezpieczające. Na bieżąco ta budowa była rozliczana fakturami. W tej chwili naszym zadaniem jest oszacowanie, ile faktycznie, jakie kwoty, na jaką kwotę zostało zamknięte wykonanie, ponieważ nam firma zgłasza, że zrobiła jeszcze o 30 tysięcy więcej niż fakturowała. Z naszej strony musimy zabezpieczyć obiekt i w przyszłym roku przeprowadzić przetarg na dokończenie.
Pytanie uzupełniające pana radnego. Gdy można było wykreślić to zgłoszenie pani radnej Nowaczyk-Gajdzińskiej. O, bardzo dziękuję. Bardzo proszę.
Ja bardzo proszę o odpowiedź na piśmie, choć ja się zastanawiam, czy to w tym roku w kwietniu się zaczęła ta budowa?
Na pewno, bo to mamy, był przetarg, było i okres realizacji 11 miesięcy, na pewno w tym roku.
No powiem tak, jak tam nikogo nie widzę na tej budowie, powiedziałbym niemal za każdym razem jak jadę, no nie dziwię się, tak to wygląda. Ale na piśmie poproszę to.
Tak, oczywiście, dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Proszę Państwa, to były wszystkie odpowiedzi na pytania.
Na pozostałe, jak rozumiem, w trybie formie pisemnej. Bardzo dziękuję panu prezydentowi. Zakończyliśmy w takim razie punkt 20 odpowiedzi na zapytania. Zamykam punkt 20, przechodzimy do punktu 21. Wolne głosy i wnioski. Bardzo proszę, czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos o czymś, poinformować pozostałych radnych, podzielić się jakimiś przemyśleniami? Nie widzę żadnych zgłoszeń. W takim razie zamykam punkt 21, wolne głosy i wnioski, i przechodzimy do punktu 22, zamknięcie sesji. Zamykam 64. sesję Rady Miasta Poznania. Bardzo dziękuję państwu radnym, dziękuję panu prezydentowi, jego zastępcom i wszystkim urzędnikom. Dziękuję naszym gościom i obsłudze. Do zobaczenia na następnej sesji Rady Miasta Poznania. Do widzenia. Budżetowej. Dwudziestego... 20...